Więzienny rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Jak co miesiąc witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, kapitan Milena Garcarek, starszy wychowawca. Dzisiaj jest ze mną pan...
Rafał.
Panie Rafale, ma pan lat?
38.
38 lat, czyli w takim wieku, że już pan coś zdążył w życiu osiągnąć.
Myślę, że tak.
A takie największe pana osiągnięcia, jak pan od razu o tym myśli, to będzie?
Nie wiem, myślę, że może dwoje dzieci, dom. Myślę, że to tyle chyba, jeśli chodzi o te takie największe, z których jestem gdzieś tam zadowolony.
No mówi się jeszcze, że trzeba drzewo posadzić.
Tego jeszcze nie zrobiłem, aczkolwiek działka już mam, więc może w przyszłości.
Tym bardziej, że jest pan budowlańcem tak trochę.
Tak, prowadzę własną działalność, taką firmę o profilu remontowo-wykończeniowym.
A z wykształcenia jest pan ogrodnikiem.
Tak, dokładnie, zgadza się.
Czyli tak naprawdę nie jedno drzewo już pan pewnie przynajmniej na praktykach gdzieś tam w szkole pan zasadził.
No, jeśli to się zalicza do tej takiej przypowiedni, to wiele, nie tylko jedno.
Mhm. Trochę się pan zastanowił nad tym, zanim pan powiedział o swoich osiągnięciach, bo pewnie zaskoczyło pana to, że wychowawca w więzieniu pyta o coś takiego.
No tak. Po pierwsze, nie spodziewałem się w ogóle, że się znajdę w takim miejscu, a po drugie, że spotka mnie taka audycja, generalnie taka rozmowa, więc jest to dla mnie gdzieś tam w pewnym sensie zaskoczenie.
Raczej wychowawca jak w więzieniu rozmawia, no to o tym, co pan zrobił, dlaczego pan to zrobił i czy będzie pan pisał o dozór elektroniczny, takie pytania wychowawcy zadają.
Tak, zgadza się.
Jest pan bardzo krótko w więzieniu.
Tak, niespełna bodajże 2 tygodnie, więc spośród ludzi, którzy tutaj są osadzeni, to myślę, że bardzo krótki czas.
No i jak się siedzi? Jakby to zapytał ktoś, kto słyszy o więzieniu, że to jest miejsce, gdzie właśnie się siedzi. Po prostu się siedzi.
Może tak nie do końca. Wiadomo, że nie siedzimy i bezczynnie nic nie robimy. Być może tak to wyglądało pierwszy tydzień po zatrzymaniu. Natomiast tutaj, gdzie trafiłem, to tak do końca to nie wygląda. Jakieś tam trzeba się dostosować do pewnych gdzieś tam zasad. No i to myślę, że to chyba taka gdzieś tam największa taka niespodzianka, że po prostu no trzeba jednak gdzieś tam siedzi się z różnymi ludźmi, więc trzeba się dostosować, a myślę, że to nie jest jakiś tam problem, więc...
Ma pan porównanie, bo przez chwilę był pan w zakładzie typu zamkniętego. Teraz jest w półotwartym. Widać różnicę?
Tak, myślę, że duża jest to różnica. Czuję się tutaj chyba bardziej taką swobodę, przynajmniej w poruszaniu. I ogólnie myślę, że z osobami, którymi gdzieś tam tutaj ma się kontakt, to myślę, że widać to, że większość osób gdzieś tam chyba ma styczność pierwszy raz z czymś takim, więc w zakładzie zamkniętym wiadomo ma się troszeczkę kontakt z ludźmi, gdzie wiadomo może nie pierwszy raz już, że tak powiem, w tym miejscu się znajdują.
No i ma pan tutaj większe pole do poruszania się. W zakładzie typu zamkniętego jednak wszystko jest zależne od tego, kiedy ochrona otworzy kratę i wypuści, i są to wypuszczenia z celi w konkretne miejsca, a nie nawet tak, żeby sobie się przejść po prostu.
Tak, dokładnie. Nie mówiąc o tym, że gdzieś tam nie spodziewałem się, że znajduje się gdzieś tam jakaś biblioteka, jakieś zajęcia, jakaś tam sala, gdzie można zagrać tenisa stołowego, czy nawet, że tak powiem, no cokolwiek, jakieś tam... Jest wiele po prostu zajęć, gdzie można sobie zająć po prostu ten gdzieś wolny czas, który w moim przypadku, gdzie po prostu nie uczęszczam do pracy, tak jak inni gdzieś tam moi koledzy osadzeni w celi, więc po prostu gdzieś tam ten czas można tutaj spożytkować w różny inny sposób.
Nie chodzi pan do pracy, bo pan jeszcze jest krótko, ale jutro już będzie lekarz medycyny pracy i od 1 czerwca idzie pan do pracy. Więc to tak gwoli wyjaśnienia. Mam nadzieję, że w ogóle będzie pan tu krótko, bo napisał pan o objęcie systemem dozoru elektronicznego.
Nie do końca, gdyż mój kontakt z mecenasem, z tego co wiem, to gdzieś w poniedziałek już to pismo zostało do sądu wystosowane odnośnie przywrócenia jakichś godzin. No i gdzieś tam mam nadzieję, że po prostu nie będę musiał korzystać z formy tak zwanej bransolety, dozoru elektronicznego, że uda mi się po prostu opuścić ten zakład w krótkim czasie i w inny sposób.
Serce. Kiedy zimna zaczniesz drżeć, zawsze możesz na mnie liczyć. Zawsze, no, no, no.
No właśnie, przywrócenie godzin. To jest kolejny przypadek, o czym już Państwu prawie co miesiąc mówię. Kiedy ktoś znajduje się w więzieniu przez swoją głupotę, zaniedbanie, no bo tak to trzeba nazwać, prawda? Bo tak naprawdę mogło pana tutaj po prostu nie być. Trzeba było odrobić godzinę, czyli jakieś prace społeczne miał pan, tak?
Tak, dokładnie. No nie można tego inaczej nazwać jak nieodpowiedzialność, głupotę. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie jest to żadne wytłumaczenie, że w innym miejscu obecnie mieszkam, w innym miejscu jestem zameldowany i tak naprawdę do końca nie wiedziałem o czymś takim, że coś takiego w ogóle przyszło. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie jest to wytłumaczenie, bo w moim interesie było dopilnować tego, żeby jednak adres korespondencyjny był zmieniony, nie został zmieniony. No więc teraz, że tak powiem, taka nauczka kolejna życiowa, wiadomo, to tyle, co mogę powiedzieć.
A tak konkretnie, co się stało, że pan tutaj się znalazł?
A tak jak wcześniej wspomniałem, prowadzę taką firmę remontowo-wykończeniową po powrocie z zagranicy wieloletnim. Zresztą chciałem kontynuować branżę, w której pracowałem za granicą, więc otworzyłem własną działalność. Wiadomo, że na różnych inwestorów się trafia. Był okres taki zimowy, więc to jest taki w tej branży dosyć ciężki, więc skusiłem się na tak zwane podwykonawstwo, czyli nie miałem bezpośredniego kontaktu z inwestorem, ze zleceniodawcą, tylko przez, że tak powiem, drugie ręce otrzymałem pracę. No i niestety ciężko było otrzymać moje wynagrodzenie w końcowym etapie. No i gdzieś po prostu trwało to tak długo, że nie wytrzymałem i chciałem we własnym zakresie sobie, że tak powiem, załatwić tą sprawę finansową, więc udałem się na pewną inwestycję tego zleceniodawcy, u którego poprzednio pracowałem, robiłem to podwykonawstwo i przywłaszczyłem sobie od niego z budowy pewne narzędzia celem poinformowania, że jeśli rozliczy się ze mną finansowo, odda mi moje pieniądze zarobione uczciwie, gdzie też mam jakieś tam koszty opłacania pracowników, ZUS-y i tak dalej. Więc myślałem, że to przyspieszy, tak? No jednak stało się inaczej. Osoba zgłosiła kradzież na policję. Pomimo tego, że oddałem wszystko, bo nie sprzedałem, tylko trzymałem po to, żeby przyspieszyć swoje wynagrodzenie. Stało się inaczej. Otrzymałem zgłoszenie do wyjaśnienia na policję. Oczywiście złożyłem wyjaśnienie. Oddałem narzędzia. Pomimo zapewnień policjanta, który rozmawiał przy mnie z prokuratorem, i powiedział, że raczej to będzie pouczenie, gdyż nigdy nie byłem karany. Przyznałem się, że żałuję tego, co zrobiłem, że w taki sposób chciałem sobie odzyskać własne pieniądze. Zbagatelizowałem tę sytuację, więc nie kontrolowałem, co się dalej stanie. Teraz, siedząc tutaj, dowiedziałem się, w jaki sposób to się odbyło, więc dowiedziałem się, że nie było to pouczenie, tylko były to godziny społeczne. Z racji tego, że nie odbierałem wezwań, po prostu moje godziny te społeczne przekształciły się, z tego co wiem, na wyrok. I podczas pewnego wieczoru, wracając trasą zostałem zatrzymany do zwykłej kontroli drogowej. No i tak się dowiedziałem w momencie, kiedy zostałem zatrzymany, że jestem poszukiwany i mam jakąś karę do odbycia. Tak wygląda moja historia. W taki sposób się tutaj znalazłem.
Dobrze, że zdaje pan sobie sprawę z tego, że nie powinno pana tutaj być.
Tak, ale tak jak mówię, jesteśmy już ludźmi dorosłymi i ja tutaj, tak jak mówię, nikogo nie obwiniam, tylko siebie. No tak jak wcześniej mówiłem, wystarczyło jedną sprawę załatwić, gdzie ta korespondencja trafiałaby do mnie. Nie byłoby mnie tutaj, ale niestety zbagatelizowałem to i tak jak mówię, to jest kolejna nauczka dziś życiowa, że trzeba być odpowiedzialnym na tyle, że te sprawy tym bardziej powinienem dopilnować. Wiadomo, żyjemy w kraju, jakim żyjemy, więc każdy gdzieś tam goni za finansami, więc gdzieś tam uważałem, że wielkiego problemu z tego nie będzie, gdyż nigdy nie było, bo te awiza, które do mnie docierały po jakimś czasie, jak je odbierałem, to nie było jakiegoś tam terminu, więc teraz też uważałem, że jeśli przez okres pandemiczny nie pojawię się w miejscu zameldowania i nie odbiorę tego awizy i nie skontroluję, co to jest, to że z tego nie będzie problemu. Teraz już wiem, że kiedyś było inne prawo, że te awiza przychodziły wielokrotnie i nic nie można było z tym zrobić. Teraz z tego, co się dowiedziałem, za trzecim razem jest to tak jednoznaczne z tym, że ktoś po prostu odebrał i wie o tym i nikt się nie pyta, czy ktoś to odebrał, czy nie odebrał. Po prostu trzeci raz jest to jednoznaczne z tym, że ktoś to odebrał. No i koniec. I tak to wygląda.
Państwo, którzy nas słuchacie, to słuchajcie tego dobrze właśnie, że trzecia wiza oznacza, że jest korespondencja odebrana. Tak jest naprawdę. I warto właśnie mieć to na uwadze, kiedy nie chce się czegoś odbierać. Wracając jeszcze do pana dzieci, bo to jest taki pewnie temat, to już widzę, że wywołuje uśmiech na pana twarzy. W jakim wieku ma pan dzieci?
Mam dwoje synów, młodszy o imieniu Miłosz ma 8 lat, Fabian ma lat 12.
Byłą żoną, tak?
Tak. Po powrocie z zagranicy nie udało się utrzymać małżeństwa, aczkolwiek kontakt do dzisiaj mamy bardzo dobry. Obydwoje nam zależy na tym, aby nasze dzieci w sposób taki najbardziej normalny zostały wychowane, więc kontakt mam bardzo dobry i z byłą żoną, i ze swoimi synami.
No, chłopacy już są w takim wieku, że pytają, gdzie jest tata.
Tak, aczkolwiek tak jak mówię, no nie mieszkamy wspólnie, więc wiedzą, że nieraz bywa tak, że po prostu gdzieś tam nieco tydzień się widzimy, tym bardziej, że ta odległość nas troszeczkę dzieli. Ale tak jak mówię, no, raczej są już na tyle gdzieś tam dorośli, poukładali sobie sami to też w głowie, mniej więcej wiedzą, w jakim czasie się tam mniej więcej spotykamy, więc tak jak mówię, no, na tą chwilę gdzieś wiadomo, nie pytają może, dlatego że to jest okres taki, który na co dzień bywało często, że te dwa, nieraz trzy tygodnie się nie widzieliśmy, ponieważ mamy jakiś swój taki system, że wiadomo, nie spotykam się nieraz na weekend, nieraz jest tak, że spotykamy się na cały tydzień, powiedzmy, gdzieś sobie wyjeżdżamy, więc ten okres dwutygodniowy, który tutaj przebywam, to nie jest jeszcze tak długi okres, aby się gdzieś tam dopytywali, co się stało, że gdzieś tam, wiadomo, nie mam kontaktu, a ja żyję nadzieją, że w ciągu kilku dni uda mi się po prostu opuścić tutaj areszt śledczy i wrócić do normalnego życia.
A ma pan z nimi kontakt telefoniczny, czy też nie?
Na chwilę obecną tutaj raz tylko rozmawiałem, więc tak jak mówię, no, chciałbym już ze swojego telefonu też zadzwonić, gdyż duży kontakt mam przez Messengera ze starszym synem, więc tak jak mówię, no, gdzieś tam nie chciałbym, żeby mnie pytał, dlaczego na tym Messengerze nie piszemy, tylko dzwonię, więc przez ten okres, który tutaj przebywam, miałem raz kontakt i żyję cały czas tą nadzieją, żeby niebawem, że tak powiem, opuszczę ten areszt i będę mógł się kontaktować w taki sposób, jaki do tej pory się kontaktowałem.
A proszę powiedzieć, jak gdzieś właśnie wyjeżdżacie, to gdzie to są wyjazdy? Jakie to są wyjazdy?
Bardzo lubimy góry, więc często wyjeżdżamy przez ten okres teraz pandemiczny. Wiadomo, ciężko było z noclegami, więc gdzieś tam poruszaliśmy się w takim obrębie, żeby na noc wrócić, ale często korzystaliśmy z Białki Tatrzańskiej. Mamy tam swój taki pensjonat zaprzyjaźniony, taki rodzinny pensjonat, gdzie po prostu często tam po prostu korzystamy z noclegów. Tam jest stołówka, więc od razu możemy korzystać z tej stołówki. I najczęściej są to góry, więc gdzieś tam w zeszłym roku podjęliśmy próbę już nauki, żeby chłopcy się nauczyli narta, gdyż ja już jeżdżę od wielu lat. No takie dalsze wyjazdy to są generalnie góry. Na miejscu w różny sposób korzystamy z różnych, że tak powiem, miejsc, aczkolwiek mówię, ten ostatni rok był przez okres pandemiczny troszeczkę zamrożony, więc nie mieliśmy wiele możliwości, więc korzystaliśmy, że tak powiem, z jakichś takich domowych lub gdzieś tam placu zabaw, miejsc, z których można było skorzystać.
Co jest jeszcze pana pasją, oprócz nart?
Piłka nożna. Gram do dziś, że tak powiem, gram. Jestem w takim wieku, że tylko mogę korzystać z jakichś amatorskich lig, więc gram w amatorskiej lidze i to jest też taki dla mnie jeden chyba z większych takich problemów, z którym nie mogę sobie tutaj poradzić, bo rozpoczęliśmy ligę Old Boy, rozegrałem dwa mecze i stało się to, co się stało. Nie mam kontaktu z drużyną, z chłopakami, nie wiedzą pewnie, co się dzieje. Byłem takim raczej czołowym zawodnikiem, napastnikiem, więc po prostu, tak jak mówię, wyczekuję tych dni, żebym w końcu ten telefon otrzymał i po prostu mógł nawiązać kontakt.
Jak pan tak opowiada, to sobie myślę, że będzie pan mocno smakował teraz życie, jak pan wyjdzie z takich pozytywnych stron.
No myślę, że tak, bo do tej pory myślę, żyłem raczej tak, jakby to powiedzieć, czułem się taki zbyt pewny, i że takie jakieś rzeczy, które sobie gdzieś tam na bok odkładam, to po prostu raczej nie są w stanie nic mi nigdy zrobić. A teraz zauważyłem z miejsca, gdzie tutaj jestem, że ten okres 2 tygodni stworzył mi bardzo dużo problemów. I takich widzę rodzinnych, bo tak jak mówię, no 2 tygodnie nie jest to jakiś duży okres, ale zostałem odcięty, że tak powiem, automatycznie, gdzie się nie spodziewałem, więc musiałem w głowie sobie to poukładać, żeby to wszystko gdzieś tam przytrzymać i na wielu frontach gdzieś tam, tak jak mówię, no, rozpocząłem grę nauki na perkusji również, to było moją pasją i stwierdziłem, że jak nie w tym wieku, to już raczej nie będzie szans. Więc też nie mam kontaktu z nauczycielem, nie wie pewnie, co się dzieje. Tutaj z drużyną, ze znajomymi byłem na pewne rzeczy umówiony, na wyjazd byłem umówiony. Wiele takich rzeczy, które po prostu przez taką własną głupotę, że tak powiem, stworzyło mi trochę problemów. Po wyjściu też do końca nie wiem, jak się zachować, czy być szczery i powiedzieć, co się wydarzyło, gdzie trafiłem, czy po prostu, no bo ciężko mi to poukładać w głowie, czy ktoś to odbierze pozytywnie, negatywnie, czy tak bezpłciowo. Nie wiem, po prostu, tak jak mówię, cieszę się również, że mam inwestora, który mi w tym pomaga, więc był na tyle zadowolony z inwestycji, ponieważ prowadzę taką budowę troszeczkę większą, budynek 4-kondygnacyjny, 1000 metrów, jesteśmy w połowie tej inwestycji i to też pokazało, że jest zadowolony z mojej pracy, ponieważ mecenas, który zajął się moją sprawą, jest przez niego załatwione. Skontaktował się z moją rodziną, powiedział, żeby nikt nie próbował w jakikolwiek sposób gdzieś w tych sprawach interweniować, że on się tym wszystkim zajmie, więc to też gdzieś tam pokazuje, że chyba jest zadowolony i zależy mu na tym, żebym po prostu powrócił i dokończył tą inwestycję. Więc to takie pierwsze dni też były dla mnie, po prostu nie wiedziałem, co się dalej wydarzy w moim życiu, czy to wszystko się gdzieś tam skończy, bo ktoś się dowie, że gdzieś trafiłem do aresztu i nagle nie chcę mieć z takim człowiekiem do czynienia i zerwie umowę, skończy się moja inwestycja, nie jestem przygotowany na kolejną, bo jesteśmy w połowie, a to jest dosyć duża, więc miałem takie zaplecze dosyć spokojne, że nie muszę na gwałt szukać kolejnej inwestycji, więc też nie wiedziałem, co się w tym temacie zadzieje. Już nie mówiąc o tym, że nie mam kontaktu z żadnym pracownikiem, więc przypuszczam, że jak wyjdę, to na tą chwilę może być tak, że po prostu będę musiał ten zespół kompletować od nowa, bo niestety dano mi skorzystać ze spisania numerów telefonu, ale niestety karta została z nim wyjęta, pewnych numerów nie miałem na karcie na telefonie, więc tak naprawdę tylko mogłem skorzystać z tych numerów, które się znajdowały w telefonie. I niestety te numery do moich pracowników nie znajdowały się, więc nie mogłem ich powiadomić tutaj z aresztu śledczego, więc mój inwestor nie ma telefonów do moich pracowników, więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie kogokolwiek poinformować, co się wydarzyło. Więc też nie wiem do końca, jak wyjdę, jak to będzie wyglądało, aczkolwiek bardzo mi zależy na tym, żeby wyjść, bo wiem, że jak wyjdę, to sobie z resztą już poradzę.
Jest pan człowiekiem pracowitym.
Tak, tak jak mówię, w bardzo młodym wieku wyjechałem do Wielkiej Brytanii, do Londynu. Przebywałem tam 12 lat i dziś ten taki okres młodzieńczy nie przeszedłem, jak wiele moich znajomych, czyli nie skorzystałem z tak zwanych zabawy, z jakichś różnych takich, po prostu od młodego wieku, jak wyjechałem, gdzieś zaszczepiono we mnie, wiadomo, wyjechałem, więc miałem zaszczepione to, że wyjeżdżam po to, żeby zarobić jakieś pieniądze i tak to wyglądało i wygląda do dnia dzisiejszego, więc dla mnie też tutaj miejsce pobytu jest taką nowością, bo nigdy nie spędziłem chyba na krześle i na łóżku tyle czasu, ile spędziłem w ciągu 2 tygodni tutaj. Aczkolwiek, tak mówię, no nie jest to pod przymusem, bo nikt nie każe leżeć i nie wolno się ruszać, ale pomimo tylu godzin w ciągu dnia wiadomo, że część trzeba też gdzieś tam przeleżeć, no bo cały dzień wiadomo, się nie przespaceruje.
Zawodowe już wiemy, jakie pan ma, no bo duża inwestycja czeka na dokończenie i inwestor też czeka. A plany osobiste, kto na pana czeka, na pewno dzieci, kto jeszcze z rodziny myśli pan, że czeka?
No wiadomo, mam dobry kontakt z siostrą, z bratem, z mamą, z tatą, pochodzą z takiej małej miejscowości, okolice Sieradza. Oni zostali też powiadomieni jako pierwsi o tym, co się wydarzyło. Odebrali z parkingu policyjnego, bo tak jak mówiłem wcześniej, zostałem zatrzymany podczas drogi moje osobiste auto, więc mój pierwszy kierunek po wyjściu stąd, wiadomo, będzie nie do dzieci, nie do domu, tylko do rodziców, ale aby wiadomo też, w jaki sposób im podziękować i odebrać auto. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach jest to rzecz, bez której ciężko się poruszać. Kolejna rzecz na pewno będzie spotkanie się z inwestorem i podziękowanie mu, że się tym wszystkim zajął, że mimo wszystko nie odwrócił się i jest takie zaufanie, że chce, abym kontynuował tą pracę, więc uspokoił mnie tym, że ten termin, który mam wyznaczony, już nie istnieje, że teraz bardziej zależy na tym, abym po prostu wyszedł i spokojnie mógł sobie dokończyć to, więc powiedział, żebym się tutaj nie martwił odnośnie terminu, że jeśli trzeba będzie, jeśli przeciągnie o miesiąc czy dwa, to nie będzie problemu, więc to też jest taki duży komfort dla mnie, że nie będę musiał na siłę gdzieś tam szukać pomocy i tak dalej, żebym się w terminie wyrobił z tą inwestycją. No i mówię, no kolejna rzecz to jak najszybsze spotkanie z chłopcami, więc gdzieś tam w głowie układam, że jeśli to będzie koniec tygodnia, jeśli się uda piątek, czwartek, to chciałbym już na weekend, że tak powiem, spotkać się z nimi, więc no zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Siedzę, czekam, co się wydarzy, nie dzwonię, bo widzę, że im częściej dzwonię, tym bardziej się denerwuję. Wolę po prostu w niepewności czekać, że tak powiem, z dnia na dzień, aż przyjdzie informacja, że będę mógł puścić to miejsce.
Nagrywamy tą audycję w Dzień Matki. Udało się panu dzisiaj zadzwonić do mamy, czy tak jak pan mówi, konsekwentnie pan nie dzwoni?
Nie. Godzinę temu dokładnie skorzystałem z telefonu, czekałem, bo gdyż po prostu mama jeszcze pomimo jakiegoś wieku pracuje. Z tego co wiem, to do 14.30, więc czekałem, żeby spokojnie wróciła do domu. Więc słyszałem życzenia, rozmawialiśmy chwilę. Prosiłem ją też, żeby nie wydzwaniała do mojego inwestora, bo z tego co wiem, to dzwoniła codziennie, żeby się coś dowiedzieć, więc powiedziałem, wszystko jest, nic mi skrzydłam się nie dzieje, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Trafiłem do miejsca, tak jak mówię, bardzo przyzwoitego, więc kwestia tylko czasu, powiedziałem jej, musimy czekać, więc powiedziałem, zadzwonię z telefonu, no i czekamy.
No mama jak to mama, to chyba normalne, że się martwi, to chyba nawet dobrze, że się martwi i że gdzieś tam próbuje się dowiadywać czegoś o panu.
Tak jak wspomniałem wcześniej, mam siostrę i brata i byłem jedyną osobą, która w młodym wieku bardzo usamodzielniła się, więc jestem takim rodzynkiem w rodzinie, gdzie po prostu mało się mną każdy interesuje, bo zawsze z góry było, że sobie gdzieś tam w życiu radzę, więc zawsze było wiadomo. Byłem taki, bardziej gdzieś tam ta pomoc była skierowana ku siostrze, bratu. Kontakt zawsze mieliśmy, ale wiadomo, że rodzice zawsze wiedzą, że gdzieś sobie w tym życiu radzę i tym razem też sobie poradzę, więc wiadomo, wiem na pewno, że może nie widać, może tak do końca nie okazują tego, a to wiadomo, że każdy gdzieś tam w głowie myśli o tym i tak samo wiem, że tutaj mama i tata na pewno gdzieś tam ta sytuacja, która teraz ma miejsce, na pewno też dla nich nie jest jakaś tam obojętna.
I nie jest łatwa. A gdyby pan, już tak ostatnie pytanie, gdyby pan mógł sobie zamówić obiad u mamy na wyjście, no bo pierwsze co to pojedzie pan do niej, to co by to było?
Jest to jedno danie, które zawsze, że tak powiem, najbardziej mi smakowało. Są to gołąbki, więc myślę, że byłyby to gołąbki. To jest takie danie, które po prostu sam nigdy nie odważyłem się robić. Myślę, że trochę pracochłonne też, więc na pewno bym prosił o gołąbki.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę, za odwagę. Zwłaszcza za tą odwagę, że właśnie jest pan tu bardzo krótko i zaufał pan, że ta rozmowa przebiegnie tak, że nie ma się czego bać. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.